Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witam się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Wiesława, który będzie realizował nasz dzisiejszy program. Dzisiaj podejmujemy temat depresja, przekleństwo czy błogosławieństwo. Może zaskakujące sformułowanie tematu, ale posłuchamy, co nam powie na ten temat nasz dzisiejszy gość, ksiądz Romuald, dr Romuald Jaworski. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam pięknie.
Ksiądz doktor jest psychologiem, wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Jest także wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Tak, drodzy Państwo, ponieważ depresja zatacza coraz szersze kręgi, obejmuje już nie tylko ludzi dojrzałych, ale coraz to młodszych, no i wydaje się, że jest czymś bardzo niepożądanym i złym. A w rozmowie z księdzem doktorem Romualdem Jaworskim doszliśmy do przekonania, że trzeba taki tytuł dać audycji: przekleństwo czy błogosławieństwo. Dlaczego? Posłuchajmy. Prosimy bardzo.
Temat jest rzeczywiście nieco prowokacyjny i wyrasta z takiego przekonania, że depresja wiąże się przede wszystkim ze smutkiem. Człowiek, który cierpi z powodu depresji, jest smutny. I ten smutek zabarwia całe jego życie. A z drugiej strony wydaje się, że nie każdy smutek jest czymś złym. Bo przecież czasami bywa tak, że człowiek smuci się z powodu, który jest słuszny. Gdy rodzice smucą się, że dzieci odchodzą od Boga. Gdy człowiek smuci się z tego powodu, że popełnił grzech. Gdy człowiek smuci się, ponieważ wojna zatacza coraz szersze kręgi. Te doświadczenia smutku wydaje się, że budzą ludzką wrażliwość. A Jezus mówi w jednym z błogosławieństw: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. A więc może nie tyle o depresji, co o smutku Jezus mówi, że może być źródłem błogosławieństwa. Z drugiej jednak strony wiadomo, że jeżeli człowiek tak bardzo zagłębi się w smutku, to jego życie zaczyna nabierać bardzo mrocznego charakteru i sprawia ten człowiek wrażenie kogoś, kto wewnętrznie umarł. I dlatego mówi się często, że obok doświadczenia smutku przy depresji jest niezwykle charakterystyczne uczucie pustki. To uczucie pustki jest czymś, co z jednej strony może nieraz umożliwić wypełnienie człowieka nowymi treściami. Tam, gdzie jest pustka, tam jest zapotrzebowanie na jakieś treści. Ale często jest tak, że człowiek w sytuacji depresji nie ma ani siły, ani woli, ani chęci, ani możliwości, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby cokolwiek zmienić. Spróbujmy dzisiaj przyjrzeć się depresji tak, jak ją opisują klinicyści, psycholodzy. Może zacznijmy od tego, jak ona się objawia, bo to nie jest tak, że depresja objawia się tylko obniżeniem nastroju i właśnie tym uczuciem pustki. Towarzyszy depresji wiele innych objawów. No, najczęściej takim ewidentnym objawem są zaburzenia snu. Człowiek, który przeżywa stany depresyjne, ja na razie będę używał takiego określenia: stany depresyjne, epizody depresyjne, bo na pewnym etapie będziemy starali się zobaczyć, że są różne poziomy nasilenia tych stanów. Od takich, które są czymś normalnym, normalną reakcją na sytuacje trudne, przeciążeniowe, aż po takie sytuacje, które są wyraźnie znakiem choroby. Zaburzenia snu, budzenie się w środku nocy to jeden z objawów depresji. Innym jest utrata energii. Człowiek czuje się ciągle zmęczony, ospały, nic mu się nie chce. Tak jak gdyby był leniwy, ale nie oskarża siebie o lenistwo, bo tak naprawdę chce coś robić, ale nie ma siły. Czuje się bezsilny, osłabiony. Tak jak gdyby powietrze z niego uszło. Tak jak gdyby nie miał wystarczająco energii. Jest wiele innych objawów też w sferze somatycznej, zaburzenia apetytu. Zazwyczaj brak apetytu, ale czasami zdarza się też takie objadanie się na pociechę, że ktoś czuje się właśnie taki przegrany i jedyna rzecz, która mu pozostała, żeby się pocieszyć, to się najeść. Często pojawiają się zaburzenia w sferze myśli. Człowiek nie jest w stanie skupić uwagi, podejmować decyzji, nie ma jasnego myślenia. Ma poczucie, że jego myśli są rozbiegane albo w ogóle trudno je skupić. Nieraz te myśli zaczynają ogniskować się wokół takich trudnych bolesnych doświadczeń i człowiek myśli, że całe jego życie to jest tylko ten jeden jego problem. To, że ktoś go odrzucił, to, że nie ma teraz siły, żeby inaczej myśleć. I czasami jest to wynikiem pewnych długich procesów, a czasami przychodzi znienacka. I człowiek nagle zostaje dotknięty tą sytuacją depresji i mówi, ja nie jestem tym samym człowiekiem. Przedtem ja byłem energiczny, zdecydowany, twórczy, a teraz nagle jestem do niczego, nic mi się nie chce. Mam poczucie bezradności, do niczego się nie nadaje. To obniżenie poczucia własnej wartości i poczucie braku nadziei, niepokój, który nieraz przejawia się aż w drażliwości. Wszystko zaczyna drażnić. Obecność innych ludzi drażni. Ich nieobecność drażni. Że ktoś się spóźnia, jesteśmy już zmęczeni, zaniepokojeni. Że przyszedł, już jesteśmy zmęczeni tym, że on w ogóle przy nas jest. Ta drażliwość sprawia, że to poczucie zmęczenia się nasila. I chyba największym, takim najbardziej radykalnym objawem to są pojawiające się myśli o śmierci, myśli samobójcze. Człowiek nie widzi sensu życia, nie wierzy w to, że można z tego wyjść. Jedyną rzeczą, która dla niego wydaje się najwłaściwsza, jedynym rozwiązaniem to jest odebrać sobie życie. I takim osobom właściwie żadne argumenty nie trafiają do przekonania, że mają dzieci, że mają pracę, że mogą cieszyć się zachodami słońca i spacerami w deszczu. To, co wielu ludzi normalnie cieszy, dla nich jest bez znaczenia. Są przekonani, że lepiej będzie dla nich i dla całego świata, jeżeli znikną z powierzchni ziemi. Gdy te objawy, o których tutaj mówiłem, utrzymują się powyżej 2 tygodni, z takim dużym nasileniem należy skorzystać z pomocy specjalisty. Ale często ludzie nie chcą wtedy skorzystać. Po pierwsze, boją się, bo myślą sobie, no co ja, jestem nienormalny, pójdę i pomyślą, że jestem wariat. A poza tym, kto jest w stanie mi pomóc? Tak naprawdę człowiek zaczyna tracić przekonanie, że jakikolwiek kontakt może być pomocny. Nie wierzy w to, że może pomóc mu specjalista, że może mu pomóc Pan Bóg, że może mu pomóc sąsiad, że może mu pomóc brat lub matka. Czuje się nagle bardzo osamotniony. psycholodzy, dokonując klasyfikacji tego zaburzenia, szli w różnych kierunkach. I na przykład jedni wyróżniają taką depresję pierwotną od depresji wtórnej. Ta pierwotna wiąże się z tym, że nastrój, który normalnie jest czymś rytmicznym, jak wdech i wydech, jak radość i smutek, jak siła i bezsilność, nagle nasila się do tego stopnia, że człowiek traci nad tym panowanie. I o ile nieraz jeszcze entuzjazm, który może w sytuacjach chorobowych przejawiać się jako mania, nie dokucza mi, to stany obniżenia nastroju i stany depresyjne zaczynają mi dokuczać. Koncentracja na tych stanach i wydłużanie tych stanów wiąże się właśnie z chorobą i wtedy mówimy właśnie o takiej depresji pierwotnej. Ona może mieć jeszcze różne przyczyny, o czym za chwileczkę powiem. Niektórzy mówią, że jest, że obok tej pierwotnej jest wtórna depresja, która jest wynikiem innych procesów, na przykład nasilenia lęku. Człowiek się boi, że straci pracę, człowiek się boi, że warunki życia się pogorszą, człowiek się boi, że jego życie będzie wystawione na szwank, że jego zdrowie słabnie. I popada w stan depresyjny. Takie stany depresyjne na przykład nasilają się u kobiet w okresie przekwitania. Mogą towarzyszyć. Bo wtedy te procesy także fizjologiczne, także u mężczyzn pojawiają się takie stany poczucia przegrania życia. I depresja wtedy jest czymś, co jest wynikiem takiego bilansowania albo faktycznych procesów somatycznych, choroby, która się pojawia. Silny, przedsiębiorczy, młody człowiek jeszcze w znaczeniu takiej siły twórczej, no bo 40 parę lat i nagle stwierdzają u niego chorobę nowotworową. I on w tym momencie wpada w stan obniżonego nastroju. Ta depresja jest trudniejsza nieraz do wyleczenia od choroby nowotworowej. Bo ona jest wtórna, ale bardzo dokuczliwa, odbierająca człowiekowi radość, chęć walki, gotowość do pokonania tych trudności. W klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia wyróżnia się depresje epizodyczne. To jest taka depresja, która trwa krócej niż 2 lata. I charakteryzuje się wyraźnym początkiem. Było coś, jakieś zdarzenie trudne, traumatyczne i człowiek wszedł w tę fazę obniżonego nastroju, poczucia bezsensu, pustki, ale wychodzi z tego i można powiedzieć, że to jest depresja epizodyczna. Z takiej depresji wychodzi się bez szwanku. Można już w ogóle nigdy nie wrócić ten stan. Są też depresje nawracające. Co pewien czas powtarzają się stany obniżonego nastroju i osłabienia energii. Wyróżnia się depresję endogenną, która jest uwarunkowana biologicznie. I ona się wiąże z pewnymi procesami neurologicznymi. Troszeczkę na ten temat powiem, ale jest to bardziej obszar już psychiatrii niż psychologii. Nieraz mówi się o depresji egzogennej, reaktywnej, właśnie poprzedzonej jakimiś traumatycznymi doświadczeniami. Towarzyszyłem człowiekowi, który znalazł się w sytuacji czy w stanie depresyjnym po tej katastrofie w Katowicach i ciągle te gołębie, którymi się zajmował i to poczucie uciekającego życia z ludzi powodowało w nim właściwie poczucie zupełnego rozkojarzenia, bez sensu i potrzebował drogi pewnej do przejścia i towarzyszenia mu, żeby sobie z tym poradzić. Są depresje sezonowe. Zawsze w poradniach, gdy przychodzi jesień, a także u niektórych osób wiosna, te momenty przesileniowe spowodują spadek nastroju. To nie tylko dlatego, że po okresach dobrych, jakim są wakacje i słońce, przychodzi no, deszcz i szaruga i chłodne dni, ale wiele osób jest bardzo wrażliwych właśnie na te zmiany. Można też wyróżniać różne rodzaje depresji ze względu na jej głębie. Na przykład depresje łagodne występują tylko niektóre cechy depresji, tak? Zmęczenie, zniechęcenie, złe samopoczucie, brak zadowolenia, trochę pogorszenie snu i apetytu i to przechodzi. To jest taka łagodna depresja, która czasami mija prawie niezauważalnie. Są depresje umiarkowane, które wyraźnie dają znać o sobie tym, że człowiek gorzej funkcjonuje społecznie. To, co go wcześniej cieszyło, hobby, chodzenie do kina, seks, muzyka, nagle przestaje to wszystko cieszyć i człowiek czuje się do niczego. Ma poczucie beznadziejności, nic nie ma sensu, nie widzi potrzeby, żeby cokolwiek zrobić. Najlepiej położyłby się i spał, albo jeszcze lepiej, gdyby umarł. I wreszcie są głębokie depresje, które przybierają albo formę takiej depresji jednobiegunowej. Co pewien czas wchodzą ludzie w bardzo głęboki dół depresyjny i zupełnie sobie nie radzą wtedy z tym obniżeniem nastroju, z tym poczuciem pustki, z tym niepokojem, z lękami, z tendencjami samobójczymi. Albo są depresje naprzemienne, stany maniakalne i depresyjne, że człowiek po głębokim stanie depresji wchodzi w stan euforii. Cieszy się. A po euforii znowu wpada w dołek. To, co normalnie jest taką krzywą sinusoidą w życiu, raz jest troszeczkę lepiej, raz jest gorzej, to u tych osób z dwubiegunową psychozą afektywną, tak się to nazywa, te okresy, normy są bardzo krótkie, te okresy przejściowe. Jest albo okres właśnie euforii, albo okres depresji. Jeżeli patrzymy na depresję jako na doświadczenie psychiczne przede wszystkim, to trzeba zobaczyć, że to doświadczenie wiąże się z zaburzeniami i funkcjonowania na poziomie poznawczym i emocjonalnym i działań. Ciekawe jest to, że przede wszystkim depresja wiąże się z emocjami. Obniżenie nastroju, smutek, o którym już mówiliśmy, i utrata radości życia. Czasami jeszcze do tego dochodzi właśnie ta drażliwość, zniecierpliwienie. To sprawia, że człowiek nie panuje nad swoimi uczuciami. Chciałby je odciąć. Chciałby o tym zapomnieć. Chciałby odizolować. Nieraz szuka takiego nierealnego kontaktu, ponieważ ludzie go drażnią w tym stanie, to ucieka nieraz w rzeczywistość wirtualną. Zaczyna rozwiązywać krzyżówki albo siada do komputera, gra w gry, ucieka w hazard. Pojawiają się różnego rodzaju uzależnienia. Żeby tę huśtawkę, a właściwie ten niepokój ujawniający się i ten smutek jakoś zabić w sobie. Ale to jest ucieczka od życia, ucieczka od siebie. W sferach poznawczych charakterystyczne jest to, że człowiek przestaje siebie lubić. Nie potrafi o sobie powiedzieć dobrego zdania. Nie potrafi się ucieszyć sobą. Ta zaniżona ocena i samooskarżanie, pesymizm i rezygnacja, to wszystko sprawia, że człowiek traci obiektywizm. Zawsze jest jakieś światło i jakiś cień. Zawsze jest coś dobrego w człowieku i coś złego. To myślenie w kategoriach, że jestem albo super święty, albo beznadziejnym grzesznikiem, nie sprawdza się tak naprawdę w życiu ludzi. To w którymś z wierszy księdza Twardowskiego, jak tam dziewczynka mówi, że ona jest łaciata. I to jest taka prawda, że w każdym z nas jest i to, co piękne, pozytywne, szlachetne i jakaś ciemna strona. Ale osoby depresyjne tego, co pozytywne, nie są w stanie zobaczyć. Wydaje mi się, że wszystko jest, jest w nich złe. I tak samo w świecie. Spada motywacja. Nie ma chęci do działania. Spowolnienie i psychiczne, i ruchowe, trudności w podejmowaniu decyzji, nie wiadomo, co jest słuszne, co nie. Ludzie zaczynają się obawiać, że podejmą decyzję i ta decyzja będzie niewłaściwa. Dlatego wycofują się, tracą kontakt z rzeczywistością. I to idzie dalej jeszcze w zaburzenia somatyczne. Następuje zaburzenie rytmów dobowych. Czas snu i czuwania. Ucieka człowiek w sen, a później w ciągu nocy wybudza się. W dzień zasypia, bo jest zmęczony i czuje się beznadziejnie, a w nocy nie może spać. Utrata apetytu, to już mówiłem, osłabienie, zmęczenie. Tak samo kwestia erotyki, seksu, utrata zainteresowania. I ciągłe skargi na bóle, na złe samopoczucie fizyczne. Czasami te bóle się przenoszą, czasami bolą plecy, krzyż, głowa. To jest somatyzacja. I są takie typy depresji, które nie ujawniają się smutkiem. Bo w niektórych cywilizacjach jest takie przekonanie, że człowiek musi być człowiekiem uśmiechniętym, taki typ smiling amerykańskie nie pozwala na to, żeby być smutnym. I wtedy te objawy ze sfery emocjonalnej przenoszą się na sferę somatyczną. I wtedy człowiek doświadcza dolegliwości somatycznych, które mają wyraźnie podłoże psychiczne. Wśród takich cech, które mogą ujawniać się u tych osób, to jest jeszcze właśnie nieraz agresja, takie pretensje, nieraz do siebie, a nieraz do innych, bo to zależy od tego, co jest u źródeł tej depresji. Nieraz jest tak, że człowiek sam sobie przygotowuje taki stan dyskomfortu, niezadowolenia. Najprościej mówiąc, jeżeli człowiek zaczyna grzeszyć, to ogarnia go smutek. I ten smutek jest sygnałem, że należy coś zmienić. Ale człowiek nie chce zmienić. Smutek chce zabić. I wtedy przychodzi depresja. Wtedy przychodzi uczucie pustki. Wtedy jest niechęć do siebie, ale także i do świata. A nieraz jest tak, że człowiek zostaje zraniony przez innych. Odrzucony przez swoich najbliższych, przez rodzinę, ośmieszony, oszkalowany, pozbawiony poczucia godności, dobrego imienia. I wtedy ta depresja jest reakcją na krzywdę. I wtedy też ludzie się wycofują i zamykają. Możemy zatem powiedzieć, że wśród przyczyn depresji bardzo często przyczyną depresji są właśnie takie zdarzenia psychiczne albo społeczne. A więc człowiek traci poczucie własnej wartości. Ma zaniżone wyniki w stosunku do swoich oczekiwań. Chciałby być kimś, a nie udaje mu się i nabiera przekonania, że jest beznadziejny i nic nie wart. Nieraz poczucie winy, nieraz strach przed odrzuceniem. Są takie osoby, które ze względu na lęk przed odrzuceniem prowokują partnera, męża, żonę nawet do tego, żeby ich nie lubili. Bo w ten sposób mają takie upewnienie siebie, że faktycznie no, nie są godni miłości. Strach przed porzuceniem, odrzuceniem i taka wewnętrzna złość to są takie psychiczne przyczyny, ale nieraz dochodzi do tego faktyczna izolacja społeczna. Są osoby, które są izolowane społecznie. One nie chcą tego. Są samotne. Są osoby, które są przewlekle chore, mają chroniczny ból i nikt ich nie rozumie. Są osoby, które mają kłopoty finansowe i nie potrafią sobie z tym poradzić. Są osoby, które przeżyły śmierć ukochanej osoby, albo rozwód, albo zerwanie związku, albo kłopoty w małżeństwie. I z tego powodu ich nastrój zdecydowanie spadł. Są osoby, które brały udział w wypadkach, w wojnach, w katastrofach. Nawet operacja czy poród może być źródłem depresji. Bezrobocie to jeden z wielkich problemów. W tej chwili trochę mniej znaczące, ale miałem takie osoby w stanie depresyjnym, które przyszły na terapię i ta kobieta, to było małżeństwo, ta kobieta myślała o tym, żeby odebrać sobie życie, bo była przekonana, że dzieci otrzymają rentę po niej. Że większą wartością będzie renta, bo w tej chwili ona nie ma pracy, nie ma możliwości utrzymania dzieci i w związku z tym, jeśli odbierze sobie życie, to dzieci będą miały zawsze po niej rentę. To jest przykład głębokiego zaburzenia nie tylko uczuć, ale i myślenia, zdrowego rozsądku. Wydaje się, że ważniejsze będzie zabezpieczenie materialne niż miłość, niż obecność. To są wszystko przyczyny, które możemy w procesie psychoterapii zauważyć, wydobyć. Ale trzeba jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Są depresje, które są spowodowane przyczynami biochemicznymi, zmianami w mózgu. I tutaj mówi się o tym, że są takie trzy zasadnicze mediatory, które pomagają komórkom nerwowym lepiej funkcjonować i lepiej przekazywać informacje. Serotonina, noradrenalina i dopamina. I te substancje są potrzebne, żeby człowiek myślał sprawnie, żeby sprawnie przeżywał procesy. Jeżeli tych substancji jest za mało, to właśnie nastąpi zaburzenie, które może mieć wszystkie te symptomy, o których mówiłem na początku. A więc może być taka depresja, która jest spowodowana przyczynami biochemicznymi. I w związku z tym, że są takie różne przyczyny, będą też oczywiście różne strategie pomocy. Czasami do końca nie wiemy, czy na przykład obniżony poziom serotoniny czy noradrenaliny jest przyczyną depresji, czy też zjawiskiem, które towarzyszy depresji wyzwolonej na przykład tymi kontekstami społecznymi albo psychicznymi. W każdym bądź razie niejednokrotnie leki antydepresyjne podane powodują zmianę nastroju. I przypominam sobie kiedyś taką sytuację, gdy studenci przyprowadzili mi swojego kolegę. Właściwie to go tak wepchnęli do mnie. On usiadł i w ogóle się do mnie nie odzywał. Był poza kontaktem. Nie chciał ze mną rozmawiać. Miał przekonanie, że nic się nie da zrobić. On ciągle tylko spał. Nie chodził na zajęcia. Wiadomo było, że trzeba było mu zapewnić pomoc psychiatryczną. Ten student znalazł się w szpitalu, na oddziale psychiatrycznym i kilka dni później odwiedziłem go. On mnie rozpoznał, bo okazuje się, że pamiętał, że był u mnie, ale teraz był na lekach i napęd psychoruchowy u niego był taki, że po minucie czy dwóch, kiedy usiedliśmy, zapytał, czy możemy pochodzić. I chodziliśmy wtedy po korytarzu, bo on musiał chodzić. To był napęd taki pod wpływem leków, ale ja miałem wtedy z nim kontakt. Gdy on był, przyszedł do mnie, przyprowadzony przez kolegów, on był poza kontaktem w ogóle, a więc leki pomogły przełamać tę barierę. I dlatego chcę powiedzieć, że nie trzeba się bać leków. Niektórzy są przekonani, że jeżeli ktoś zacznie brać leki antydepresyjne, to się od nich uzależnia. Nie. Prawdą jest, że leki antydepresyjne bierze się przez dłuższy okres czasu, bo to nie jest tak jak ból głowy. Ból duszy funkcjonuje inaczej. I trzeba zarówno powoli przyzwyczajać się do tych leków, ale to już lekarz tym kieruje. Tak samo odstawianie leków musi być powolne, żeby nie było tej gwałtownej reakcji. Ale obok tych właśnie strategii leczenia przy pomocy leków z depresji są procesy terapii. I wiele szkół psychoterapeutycznych wypracowało określone strategie. Może nie czas, żeby tutaj o wszystkich tych strategiach mówić, ale chcę powiedzieć, że niektóre z tych strategii są zorientowane na rozwój intelektualny, na to, żeby człowiek stworzył sobie inne myślenie, inny scenariusz na życie, inne na przepracowanie emocji. Jeszcze inne kładą nacisk na zachowanie, że nieważne jest, co przeżywasz, ale zacznij coś robić i kiedy będziesz coś innego robił, to wyjdziesz z tego bagna, w którym stoisz i drepczesz w miejscu i właściwie zapadasz się coraz bardziej w ten stan depresyjny. Musisz podjąć jakieś działania i wtedy wyjdziesz. To są strategie behawioralne. Jeszcze inni odwołują się do wolnej woli, do decyzji. Niektórzy odwołują się do całych systemów. To jest też bardzo ciekawy problem. Myślę, że jeszcze dzisiaj w rozmowie wrócimy do tego, ale chciałbym stworzyć też możliwość kontaktu ze słuchaczami, bo sądzę, że depresja dotyka bardzo wielu osób i depresja jest takim zaburzeniem, które nie tylko wytrąca z normalnego funkcjonowania samego pacjenta dotkniętego depresją, ale zaburza nieraz całą rodzinę, najbliższych, którzy nie wiedzą, jak sobie z tą osobą poradzić. Dlatego chciałbym o tym porozmawiać. Ale chcę powiedzieć, że właśnie w leczeniu nieraz potrzebne jest oddziaływanie na cały system, na całą rodzinę. Jeszcze jeden aspekt niezwykle ważny, do którego będę chciał jeszcze dzisiaj wrócić w naszej rozmowie, to jest kwestia duchowości. Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się w 2003 roku z pracownikami służby zdrowia podczas konferencji papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia i to była konferencja poświęcona osobom depresyjnym, to powiedział charakterystyczne zdanie, że depresja jest zawsze doświadczeniem duchowym. I to doświadczenie duchowe jest doświadczeniem, które oczywiście może pozostać na poziomie zranienia i tak jak każda sytuacja kryzysowa może być rozwiązane w kierunku destruktywnym, utrwalenia choroby, myśli samobójczych, ale może być też depresja albo smutek wyzwoleniem i pokazaniem, nie możesz tak dalej żyć. Sposób, w jaki do tej pory żyjesz, jest niewłaściwy i nie musisz uciekać z życia. Możesz coś w swoim życiu zmienić. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Utrudzeni to człowiek sobie sam załatwia, a obciążenie na ogół inni mu serwują. I zarówno sytuacje grzechu, zranienia, poczuciem winy, ale także i krzywdy jest do leczenia w sferze duchowej. I nieraz właśnie w tej sferze duchowej ludzie znajdują wsparcie i siłę do wyjścia. Ja myślę, że dzisiaj wielu z moich słuchaczy mogłyby potwierdzić, że wtedy, kiedy przeżywali stany depresyjne, czy epizody depresyjne, punktem oparcia dla nich i źródłem siły była wiara i ufność religijna. Myślę, że to może tyle refleksji na początek. Wrócimy jeszcze do niektórych aspektów bardziej analitycznie, natomiast chciałbym zaprosić do rozmowy.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest ksiądz dr Romuald Jaworski.
A telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56 kierunkowy 056. I telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy 004856.
Drodzy radiosłuchacze, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mówimy o depresji. Czy jest to przekleństwo, czy błogosławieństwo? Naszym gościem jest ksiądz dr Romuald Jaworski.
Słuchamy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze dziewica. Mówię Krystyna z Gdańska. Chciałam przede wszystkim bardzo podziękować za wywołanie tego tematu, bo rzeczywiście on jest niezwykle potrzebny i przede wszystkim za takie ujęcie tematu. Depresja jako przekleństwo, czy błogosławieństwo, czy nawet można powiedzieć w pewnym sensie szansa. Współczesna, przyzna ksiądz doktor, że współczesna psychoterapia idzie jednak w kierunku takiego nawet powiedziałabym demonizowania depresji i choćby tylko niezauważenia tej drugiej strony właśnie możliwości. Ja chciałabym zapytać księdza doktora, jak się ma, bo tutaj był poruszony, prawda, poruszona sytuacja lęku. Jak się ma lęk do depresji i zauważenie, czy raczej może inaczej, podkreślenie zresztą chyba oczywistego faktu, że lęk jest kategorią skutku i przyczyny, że on może wywoływać stany depresyjne jako stany często już chorobowe, ale depresja, czyli ten dół, może być przyczyną lęku. I tak jak obserwuję, to depresja w pewnym momencie jest takim przymusowym przystankiem, zatrzymaniem człowieka. To jest taki dół, w którym się wpada i się krzyczy: ratunku, pomóżcie. No oczywiście, jeśli on jest rozległy. Także moje pytanie właśnie dotyczy, jak się ma lęk do depresji, jak się depresja ma do lęku i w jakim momencie należy, że tak powiem, stanąć w obronie depresji jako stanu przymusowego takiego przystanku, a w jakim momencie należy się już obawiać. To ja tyle i jeszcze raz bardzo dziękuję. Czekam, wyłączam się i czekam na odpowiedź.
Dziękuję bardzo za pytanie i za rozpoczęcie naszej rozmowy. Pani Krystyno, ja podzielam takie przekonanie, że depresja może być szansą, bo człowiek może zawsze przekroczyć siebie i zbudować coś piękniejszego w swoim życiu. Jest to jednak zadanie bardzo trudne i nie wolno też bagatelizować trudności. Człowiek, który wchodzi w taki stan depresyjny albo nagle znalazł się z różnych powodów, czy to z powodów właśnie takich biologicznych, czy też społecznych, jest świadom tego, co się z nim dzieje. I wtedy pojawia się lęk. Ale nieraz jest tak, jak pani mówi, że to właśnie nasilający się lęk przed czymś, przed jakimś realnym albo urojonym niebezpieczeństwem sprawia, że człowiek zamyka się w sobie, rezygnuje, wycofuje i wchodzi w te stany depresyjne. Także trudno jest pewnie dookreślić. Pewnie to jest raz tak, że lęk poprzedza depresję, a innym razem depresja ten lęk nasila albo wyzwala. Kiedy stanąć w obronie depresji? Ja myślę, że takie stany depresyjne, które są wynikiem pewnego nieporządku, który wkradł się w życie, a które nie obezwładniają człowieka do tego stopnia, że jest zupełnie bezradny i bezsilny, i do tego stopnia, że izoluje się od otoczenia, to te stany depresyjne mogą być źródłem przemiany. Bo człowiek jest niezadowolony. I to niezadowolenie, to nie jest tylko smutek, to jest też niezadowolenie, to jest też i złość czasami. Może spowodować, że człowiek powie dosyć, nie chce już więcej tego. I to jest możliwe, ale to jest możliwe na początku stanu chorobowego, a nie w sytuacji, kiedy on się bardzo pogłębi. Bo to jest podobnie jak z uzależnieniem. Człowiek, który stwierdza u siebie symptomy uzależnienia, jest jeszcze w stanie powiedzieć dosyć. Więcej tego nie będę kontynuował, tej strategii życia. Ale przychodzi taki moment, w którym jest bezsilny. I wtedy musi skorzystać z pomocy innych, musi się otworzyć też na łaskę Boga i oczywiście zawsze jest możliwość wyjścia, ale przy pewnym nasileniu objawów depresyjnych człowiek staje się sam bezsilny, nie jest w stanie poradzić sobie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Jerzy z Bytomia.
Prosimy
bardzo. Kochany księże, wszystkie te objawy, które ksiądz wymieniał, to wszystko u mnie się pojawiało i w tej chwili jest radość niesamowita. Ja potrafię nawet mówić do Rymu. Ksiądz mnie słyszy?
Tak, tak.
I proszę księdza, ja taką radość mam, tylko zostały tylko te takie budzenia się w nocy. Bo żona, to ja po cichu mówię pod pierzyną, bo żona jest bardzo nerwowa. I ja się boję żony. I mówię pod pierzyną. I proszę, kochany księże, ale wszystko mi przeszło, tylko trochę się budzę w nocy i to tylko tyle. Ale tak to wszystko już mam radość taką i w boku zawsze pokładałem nadzieję. A to trwało już wiele lat. I tak na przemian, ta słabość, co ksiądz wymieniał. Nogi słabe drżały i w kościele zasłabłem nawet w zeszłym roku. I to już chyba z 5 razy zawsze w kościele, albo nawet więcej. Zawsze zasłabię, że się boję, że zasłabnę i no, wynosili mnie z kościoła w tygodniu, jak chodziłem na mszę świętą. I to wszystkie te, które o okoliczności ksiądz kochany wyjaśniał, wszystko się u mnie pojawiało, bo słabą wadę serca też mam. Nie wiem, czy to ma jakiś związek.
To niekoniecznie, może być też tak, że ta depresja była wyzwolona
tak,
też.
Tak, kochany księże, ale to, co ksiądz wymieniał, wszystkie te i lęki troszkę tak zostały, ale to już minimalnie, prawie że w ogóle nic. Tylko, że radość niesamowita i chcę być na mszy świętej dla rodziny Radia Maryja, a nie byłem na przedmówkach, a po 2 latach chyba, bo cały czas słaby byłem.
No dzięki Bogu, że udało się panu tak wyjść. Wie pan, trzeba tylko czuwać nad sobą, żeby właśnie nie doprowadził takiej silnej zmiany, huśtawki takiej między skrajną radością i tą depresją. Gdzieś w naszym życiu jest miejsce i na smutek, i na radość. Dzięki Bogu, gdy możemy przeżywać radość, ale gdy przychodzi też smutek, który czasami nas ogarnia, dobrze jest go także przyjąć i zastanowić się, co on chce nam powiedzieć, jakie ma znaczenie.
O to chodzi. Tylko, że domownicy, no mówię, muszę powiedzieć prawdę, że żona mnie kompletnie nie rozumie w ogóle. Wtedy jak jest ta słabość i że ja taki słaby, że nie mogę garczków na przykład umyć czy coś, to nie rozumie tego, że jak ja mogę być taki słaby na nogach, szczególnie na nogach. No i to wtedy jak ten stan taki był trudny, to tak nie ma radości, nic nie cieszy kompletnie. Przecież jak była kanonizacja siostry Faustyny, to ja 15 sekund może oglądałem, nie mogłem gazety czytać, nic kompletnie. Ale to była wtedy bardzo głęboka ta depresja. W tej chwili to już taka postać, że tylko tak jak mówię, że w nocy się tam przebudzę czy coś, ale już nogi mam mocne na rowerze, nawet jeszcze wszystko.
Dobrze, ważne, żeby pan pamiętał też i pielęgnował to, co panu pozwala uwolnić się od tych stanów depresyjnych, od tych trudności, bo to jest bardzo ważne, żeby nie tylko koncentrować się na tych trudnościach, ale właśnie znaleźć też takie punkty oparcia i pomocy dla siebie.
Dla mnie jest tylko modlitwa najważniejsza wtedy. Ja nigdy nie miałem żadnych jakichś tak, że tam samobójstwa, tego nie, tylko w kościele byłem radosny. I to tak oparcie
w modlitwie
przede wszystkim.
Dziękujemy bardzo,
panie Jerzy.
Wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Dzień Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Marcin z Wilna dzwoni.
Tak, witamy pana.
Ja mam taki problem jest tutaj, że są emo na tym świecie. No i oni właśnie wciągają młodych ludzi, którzy popadają w stan depresji. Jak to powiedzieć?
Przepraszam, od początku proszę zacząć.
Nie, bo są takie subkultury młodzieżowe. Tak, aha. Tak. I one bardzo popierają samobójstwa. I to jest jedno z tych subkultur, tak emo.
Emo.
Tak. No i chodzi o to, że generalnie jest taki problem, że to jest bardzo dla młodych ludzi wciągające. No jak to powiedzieć? No i przez to, że to działa tak na umysł, że uważam, że to bardzo po prostu szkodzi tym ludziom młodym. Że oni popadają w stan depresji, błądzą na tym świecie. Jest bardzo ciężko. To jest tak, jakby z Radia Maryja życie. No, więc tu...
Panie Marcinie, ma pan rację. Rzeczywiście jest to poważny problem. Problem tych subkultur. To w ogóle chyba słowo kultura jest tutaj już nawet na wyrost, bo to nieraz jest daleko od jakiejkolwiek kultury. Ale przede wszystkim to są takie grupy, które negują świat tradycyjnych wartości, które odwołują się do cywilizacji śmierci, dla których przemoc, walka, złość, nienawiść są czymś silniejszym. I oczywiście po tym pozostaje pustka. Po tym pozostaje poczucie beznadziejności i takie wypranie ze wszystkiego. Ja spotykałem, też miałem i takich pacjentów, ludzi młodych, którzy przeszli przez takie destrukcyjne grupy i mieli poczucie zupełnego zagubienia i właściwie braku jakiegokolwiek punktu oparcia. To jest w ogóle problem współczesnej cywilizacji. Mówi się, że depresje nasilają się dlatego, że brakuje właśnie takich punktów oparcia, że autorytety zostały zakwestionowane, że pewne wartości zostały odrzucone, ale to właśnie u młodych ludzi, szczególnie tych, którzy w tych subkulturach się karmią śmiercią, można powiedzieć, jest szczególnie mocne i to prowadzi do depresji. Bardzo dziękuję panu za poruszenie tego wątku.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Anna z Krakowa.
Prosimy bardzo.
Słuchając wykładu księdza odnośnie depresji, ja chciałam podzielić się swoimi dolegliwościami, bo ksiądz opowiadał o różnych dolegliwościach odnośnie depresji. Natomiast mnie dręczy właśnie te bóle pleców, krzyże i głowa. Jestem pod opieką psychiatry i co gorsze, że żadne leki uspokajające nie dają mi efektu. To jest tak męczące, że to nie można sobie wyobrazić. A praktycznie ja nie jestem chora. Bo ja takie dolegliwości, które z kręgosłupem mam, to nie powodują takiego...
Czy korzysta pani z psychoterapii jakiejś?
To znaczy się, oprócz psychiatry nie. Chodziłem do psychologa jednego, no ale potem się rozchorował i... A na to wszystko mi się wydaje, że składa się tak. Choroba i śmierć męża. Potem rozwód syna.
Tato.
A na koniec, no niestety, ale wpadł w alkoholizm.
Tak. No, cała seria takich traumatycznych doświadczeń.
I po prostu nie mogę się z tym wszystkim poradzić. No nie wiem już, gdzie się udać. W każdym bądź razie to jest tak męczące, że czasami, tak jak ksiądz mówił, i lęki mam, czasami się wydaje tak, że ja z domu nie potrafię wyjść z powodu tych bólu. Ale przełamuję i na siłę wychodzę. No bo nie wiem, co bym w domu zrobiła. Wszelkie prace, które no muszę wykonać, muszę ugotować, muszę posprzątać, ale to z wielkim bólem.
Ja wiem, ale to, że pani w ogóle wykonuje takie zadania, to jest już bardzo ważne, dlatego że pani poprzez to wprowadza się w pewien rodzaj aktywności, to jest lepsze niż zamknięcie się zupełnie w sobie i takie poczucie beznadziejności i totalnej bezsiły. Natomiast wydaje się, że w pani sytuacji zalecana i wskazana byłaby psychoterapia. Przejście przez psychoterapię, która pozwoliłaby uzyskać dystans emocjonalny wobec tych trudnych zdarzeń. Tak. I dobrze by było także, jeśli, zwłaszcza, że myślę, iż pani jest osobą wierzącą, również dobre kierownictwo duchowe, które pozwoliłoby zobaczyć zdarzenia, które panią dotknęły także w perspektywie duchowej. To znaczy jako sygnały, które są od Boga, że coś trzeba zmienić, co ewentualnie i w jakim kierunku. A więc te dwa obszary, gdyby pani była w stanie uruchomić i zaangażować z jednej strony psychoterapię u dobrego psychologa, z drugiej strony kontakt z kierownikiem duchowym.
Tak, proszę księdza, bo ja jedynie mam chwili wytchnienia, jak tak. Żyję ciągle Radiem Maria. Począwszy jak wstaję rano, syn wychodzi do pracy, bo z synem jednym mieszkam, który jeszcze jest samotny. Różaniec, katechezy. No w południe, no to muszę wyjść, bo muszę wyjść z domu na siłę. No i potem jest tak samo i różaniec wieczór i apel jasnogórski, to mnie trzyma. No i wzdychanie do Boga: Jezu miłosierny, Mateńko, dopomóż mi, abym mogła to wszystko przezwyciężyć. Pomóż mi nieść ten krzyż.
To nie tylko Bóg może pomóc nieść krzyż, czasami pomaga nieść krzyż, a czasami pomaga tego krzyża się pozbyć, bo Jezus mówi: to ja za was dźwigam krzyż. I dlatego nie zawsze musimy być takie pielęgnować sobie przekonanie, że ta depresja, ten ciężar to jest mój krzyż, ja już muszę to nieść. Wcale nie jest tak. Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Ja wam dam nową siłę, wy będziecie znowu radośni i szczęśliwi. I to jest nasze powołanie i to jest też przejaw zdrowej religijności. A więc ja chciałbym wyraźnie przeciwstawić takiemu myśleniu, że jeśli dotyka nas coś takiego, taka trudność, to już jest taki krzyż, z którym się już nic nie da zrobić i trzeba tylko to nieść. Każde wyjście do drugiego człowieka, każde zauważenie sąsiada, który jest chory, siostry czy brata, którzy od dawna nie mieli od nas telefonu, jest znakiem przekroczenia tej bariery i otwarcia się, bo depresja nas zamyka. Budujemy mur obronny, żeby nikt nas nie zranił, a tutaj trzeba wyjść poza ten mur, trzeba wejść w relacje z innymi i to jest droga do przemiany.
A proszę księdza, chciałam jeszcze jedno zapytać. Czy ksiądz się nie orientuje tutaj u nas w Krakowie, gdzie by można się dostać do takiej placówki, żebym mogła jeszcze tą terapię uzyskać?
Proszę pani, w Krakowie jest także oddział Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, ale prosiłbym o odnalezienie, bo ja w tej chwili nie mam przy sobie danych, o odnalezienie w internecie adresu i telefonu. Jest też możliwość skontaktować.
Albo spytać księdza proboszcza.
Albo księdza,
żeby pomógł znaleźć.
I pomoże znaleźć psychologa o orientacji także chrześcijańskiej.
Dobrze. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz Wielkopolski. Ja mam takie pytanie do księdza profesora, żeby powiedział coś więcej na temat tych terapii, psychoterapii, jeśli chodzi o depresję. Mój mąż w tej chwili właśnie jest w stanie takim depresyjnym. Jest to prawdopodobnie ta depresja biologiczna, jak ksiądz to określał. Stan jest rzeczywiście bardzo ciężki, sytuacja jest trudna. Mąż jest leczony, musiał zostać hospitalizowany. Ja chciałabym po prostu dowiedzieć się, jak jeszcze mogę pomóc, oprócz takiej farmakoterapii. rzeczywiście sytuacja jest trudna, trwa to już czwarty miesiąc i właściwie, no, szczerze mówiąc, jestem trochę zaniepokojona, bo jakby takie mierne skutki są też tej farmakoterapii. Mąż właściwie od początku, ponieważ to już jest drugi epizod, pierwszy był 6 lat temu i teraz już jakby wiedzieliśmy, że to się zaczyna, bo za pierwszym razem trochę trwało, zanim po prostu zostało to rozpoznane jako właśnie depresja. A teraz już wiedzieliśmy, że objawy są takie same i właściwie leki były włączone od razu. No ale skutek jest dość mierny. Jakby idzie to bardzo, bardzo powoli. I ja chciałam zapytać, czy jeszcze można, może ksiądz profesor by mnie naprowadził, może gdzieś tutaj właśnie w pobliżu, w Poznaniu, właśnie jakieś takie psychoterapie, bo szczerze powiem, że sytuacja jest trudna właśnie i dla całej rodziny. My mamy małe dzieci i jest to problem rzeczywiście duży, kiedy dzieci widzą właśnie ojca, który ma być silny i ma być opoką taką właśnie w takim stanie. I właściwie no, takiego totalnego, permanentnego lęku. To może ja teraz już przejdę na odbiór i będę słuchała na antenie. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Dziękuję.
No przede wszystkim bardzo Pani współczuję, bo wiem, że towarzyszenie osobie, która ma takie nawroty depresyjne, wymaga od wszystkich osób, które są blisko tej osoby, ogromnego hartu ducha i też ogromnej ufności, żeby samemu nie popaść również w przygnębienie i taką rezygnację. Nieraz tak bywa, że terapia, ta farmakoterapia się wydłuża i generalnie właściwie no, leki antydepresyjne bierze się nieraz przez kilka lat. I trzeba o tym wiedzieć i należy być w stałym kontakcie. Jest też i tak, że nieraz lekarz nie trafi z lekami, że nieraz trzeba leki zmienić i można by spokojnie na ten temat także z lekarzami porozmawiać. W takich ostrych stanach depresyjnych na ogół leczenie jest takie trzyetapowe. Pierwsze to takie leczenie ostrej fazy, czy epizodu, czy nawrotu poprzez leki. Później podtrzymywanie farmakologiczne i psychoterapia, bo musi być też, nie zawsze musi być, ale bardzo często jest też tak, że są jakieś okoliczności psychiczne, społeczne, które wyzwalają nieraz te tendencje czy objawy depresyjne i stąd też psychoterapia może być pomocą. Także i właśnie ta kwestia duchowości będzie tutaj nie bez znaczenia. Jeśli chodzi o formy terapii, no to trzeba to również dostosować do typu człowieka. I psychoterapeuta w zasadzie powinien się zorientować, jaki rodzaj terapii może okazać się tutaj bardziej skuteczny. Czy właśnie położyć nacisk na obserwowane zachowania, czy też na przeżycia. Bo nieraz takie koncentrowanie na przeżyciach jest rozgrzebywaniem problemu, ale nie pójściem do przodu. A czasami jest tak, że koncentracja tylko na zachowaniach sprawia, że człowiek ma poczucie, że jest w ogóle lekceważony, że jego przeżycia nie są traktowane na serio i wtedy trzeba sięgnąć. Nieraz jest też tak, że te objawy psychozy takiej depresyjnej są spowodowane głębokimi zranieniami z dzieciństwa i wtedy jest potrzebna długofalowa terapia analityczna. Czasami pomaga właśnie rozmowa z kimś, kto wzbudza
uznanie, autorytet i próba stworzenia takiego pozytywnego scenariusza życiowego. Ja osobiście jestem bardzo przekonany do takich terapii poznawczych właśnie, gdzie człowiek tworzy sobie pewien scenariusz życia. Jeżeli w tym scenariuszu życia przyjmie, że smutek ma też miejsce, że ojciec nie musi być zawsze takim twardzielem, taką opoką, że ojciec może mieć też jej chwilę załamania, ale może pokazać dzieciom, jak pokonywać te trudności. To nie jest tak, że wiele osób pogłębia swoją depresję właśnie przez to, że mają takie wyobrażenie o sobie, czy o swojej roli życiowej. Muszę być twardy, muszę być niepokonany, muszę być wzorem dla całej rodziny, a ważniejsze może nieraz i dla tych dzieci jest pokazanie, że pomimo tych trudności ten ojciec kochał. Pomimo tych trudności ten ojciec chciał być z tą rodziną. Pomimo tych trudności ten ojciec podejmował wysiłek, żeby sobie z tym poradzić, bo nie ustrzeżemy dzieci przed smutkiem, przed trudnościami. Kto chciałby ochronić swoje dziecko przed smutkiem, nie pozwoli dziecku przeżyć radości. Nie chodzi o to zatem, żeby uniemożliwić przeżywanie smutku. Ale chodzi o to, żeby pokazać, jak ten smutek spożytkować dla rozwoju. Jak chwilę smutne, jeżeli dziecko się obrazi albo rozpłacze, bo przeżywa zawód, to go zapytać, czy kiedy płacze, czy jeszcze chcesz popłakać, czy już chcesz wrócić do nas. Poczekamy na ciebie. I sześciolatek potrafi powiedzieć, jeszcze chcę być sam. I niech pobędzie sam. Ale wie, że ktoś na niego czeka. I myślę, że dla pani męża i dla dzieci to, że ten mąż wróci, to czekanie i to, że ma gdzie wrócić, jest niezwykle istotne. Może to tyle. Temat jest oczywiście bardzo złożony, bardzo skomplikowany i na pewno też potrzebny byłby kontakt. W Poznaniu jest też oddział Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Polecałbym skontaktowanie się.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bolesław z Niemiec. No jeżeli ksiądz doktor pozwoli państwu prowadzący test, to ja bym parę zdań chciał o sobie powiedzieć, bo właśnie ostatnio z racji pojawienia się myśli samobójczych, no ten problem jakoś dostrzegam doskliwiej. Mianowicie, w czym się u mnie to przejawia, te problemy, które moja córka nazwała jako depresję. No, powiedzmy sobie dawniej, no bo ja mieszkam w Niemczech już prawie 20 lat. No, przeżywałem, objawiało się w postaci płaczu, na przykład na mszach, ale to tego nie zaliczam, znaczy ja nie zaliczyłbym tego do depresji. Natomiast, gdy mój ojciec umarł oraz, ponieważ ja zostawiłem w Polsce pierwszą rodzinę, a tutaj założyłem drugą, więc gdy syn mnie tutaj pierwszy raz odwiedził, to przez kolejne 3 dni prawie że cały czas płakałem. To jakoś tam przeżyłem, później kiedy znowuż mnie tu odwiedził, znowuż tak dość często, znaczy przez parę dni płakałem, a ostatnio, gdy odeszła ode mnie z córką właśnie druga żona, to się nasiliło, to miało miejsce to z początkiem tego roku. Tam 10 dni ta moja dusza przepłakała i teraz znowuż to jakby wróciło. I to bym jeszcze jakoś tam przetrawił, bo jak ksiądz powiedział, że to może mieć też taki wpływ dobroczynny, więc wtedy tym początkiem roku podjąłem tam parę nowen, między innymi do świętej Rity i teraz podjąłem to znowu. I to jest ten na pewno pozytywny wpływ, jeżeli człowiek w dzieciństwie te korzenie miał zapuszczone w religię, w wiarę, to teraz dzięki temu ja do tego wracam i to mi pomaga, ale tak. Ostrości problemu nabrało wtedy, gdy zaczęło mi się jakieś pojawiać myśli samobójcze, znaczy to nie ja szukam tego rozwiązania, nie są moje myśli, bo problem jest właśnie przy osłabieniu takim duchowym, ten szatan niejako ma łatwiejszy dostęp i później podsuwa takie myśli, a to same negatywne cechy tych ludzi, znaczy żony drugi, a to jeszcze to, a i te myśli samobójcze. Dlatego postanowiłem się skierować skierować do jakiegoś psychoterapeuty. No i dzięki Bogu, że dzisiaj się ta audycja pojawiła, bo jeszcze się tam nie zgłosiłem. No te nowenny mają pozytywny skutek. Swego czasu, tam z początkiem roku, również do świętego Judy Tadeusza opowiadałem dość długo tę nowennę. No, chciałbym jeszcze zaznaczyć, co nie jest bez znaczenia, bardzo istotne to jest, że dzięki Radiu Maria nawróciłem się, znaczy wróciłem do tych korzeni rodzinnych, do tej wiary, szczególnie dzięki audycjom dla małżonków i rodziców. Wiele tam lat temu przeprosiłem pierwszą żonę i nasze dzieci. Natomiast jak ja to postrzegam, bo tutaj ksiądz doktor akcentował te sprawy analityczne, więc ja z racji tego, że jestem wykształceniem matematykiem, dość często próbuję to analizować. To szedłem z takiego wniosku, że prawdopodobnie gdy byłem mały, mama nasza, moja wyjeżdżała gdzieś tam na zarobki i ten taki syndrom opuszczenia być może powoduje, że ja zaczynam tak reagować. To znaczy u mnie jest taki płacz, insonizowo, ja tego nie potrafię pohamować. Ciężki oczywiście oddech i tak dalej. Potem po jakiś czas mija, to znowu wraca. Jak spojrzę na krzyż, który sobie ładnie, jak różaniec zakonnika powiesił na ścianie, też to wywołuje u mnie takie reakcje. No, staram się tym nie zamartwiać, ani jakoś nie popadać w skrajność. Z tym, że ta terapia taka zajęciowa, no to jest odwrócenie uwagi umysłu, skupienie na czym innym. Tylko problem jest uporządkowania tych pewnych pojęć. Jaka jest na przykład jaka jest zależność, czy tam jakieś porównanie pomiędzy umysłem a duszą, bo tutaj w zasadzie ja to rozumiem jako cierpienie duszy. No bo moim takim celem było stworzenie takiej atmosfery w domu, szczególnie w drugim małżeństwie, żebyśmy mogli z żoną i z dzieckiem obcować na poziomie duszy, gdzie nie ma problemu przetrwania, a więc i walki o to przetrwanie w tym stadzie, w tej hierarchii. No nie udało mi się to. Dlatego teraz w ramach tych różnych nowen proszę również, żeby taka stworzyła się wspólnota modlitewna, no bo z racji tej, że druga żona odeszła, więc ja odprawiłem spowiedź, przystąpiłem do komunii i chciałbym zaproponować swoje drugie żenie, bo z pierwszym nie mam żadnego kontaktu i on jest nierealny, ponieważ tam wielokrotnie w Polsce byłem i te próby nie znalazły żadnego oddźwięku. Chciałbym z drugą żoną stworzyć taką wspólnotę modlitewną, żebyśmy, ponieważ ona mieszka gdzie indziej, żebyśmy o tej samej porze pomodlili się i żeby nie był to małżeństwo, ale związek taka, żeby modlitwa nas zbliżała nie tyle do siebie, co do Boga, bo problem tych uwarunkowań, tego, co w dzieciństwie u jednej, u drugiej strony, no to są z reguły przeszkody w tym obcowaniu ludzi ze sobą. Teraz, jeżeli już dość dużo powiedziałem, więc prosiłbym księdza, jeżeli to możliwe, o radę.
Panie Bolesławie, poruszył pan bardzo dużo ciekawych i ważnych wątków. I zacznę może od tego, że zwrócił pan wyraźnie uwagę na wartość takich wczesnodziecięcych doświadczeń, zarówno tych, które wiążą się ze zranieniami, jak i tych, które są dobre, jak na przykład korzenie religijne, do których zawsze można wrócić, te doświadczenia religijne, które pozwalają w sytuacjach trudnych, kryzysowych, później odwołać się do jakichś zasobów, które zostały przekazane gdzieś u początku życia. I to powinni rodzice bardzo mocno sobie zdawać sprawę z tego, że wychowując religijnie swoje dzieci, dają im ogromny kapitał w postaci zasobów religijnych i w sytuacjach kryzysowych można do tego wrócić. Jest też tak powiedziane u mistrzów duchowości, że żal użyźnia duszę, a smutek wysusza, że ludzie, którzy płaczą, obmywają swoją duszę, że łzy są reakcją całego ciała na naszą bezradność i otwierają nas na działanie łaski. Myślę, że to jest u Pana. Jest też tak, że jeśli człowiek chce się zbliżyć do Boga, to zbliża się też do ludzi. I że najlepszym sposobem zbliżenia się do drugiego człowieka jest też zbliżenie się do Boga. Bo wtedy, kiedy ludzie próbują się spotkać bez Boga, to brakuje tak naprawdę tego, co jest najistotniejsze, co ich łączy, a więc Duch Boży, który w nas mieszka. I jeszcze jedna sprawa, która była bardzo ważna i którą Pan poniósł, że myśli samobójcze, Pan mówi, nie są moje myśli. I to jest prawda. Musimy rozróżnić między pokusą, która jest pokusą szatańską. I szatan rechocze z radości zawsze wtedy, kiedy ma poczucie, że komuś wmówił, nie musisz już żyć, albo po co masz żyć, bo to jest jego największe zwycięstwo. I żeby się temu przeciwstawić, trzeba mieć kogoś, dla kogo chcemy coś dobrego zrobić. To jest droga do wychodzenia z depresji też. To jest sens życia, to jest otwarcie się i wyjście poza to własne uwięzienie takie depresyjne. Bardzo panu dziękuję, panie
Bogusz. Jeszcze jedno zdanie, jeżeli pan doktor pozwoli.
Tak.
Mianowicie rok temu byłem w Medjugorje w czerwcu. Tam w trakcie tej pielgrzymki, tej podróży, tamtą stronę zaproponowałem, żeby każdy wypowiedział się z uczestników, w jakim celu tam zmierza, bo niektórzy po któryś tam raz, piąty, czy szósty, czy siódmy. No i ja wtedy powiedziałem, że jadę wypłakać, żeby moja dusza, bo to jest dusza tu jest najistotniejszym, to jest najważniejsza część, że tak powiem, ja to tak przynajmniej rozumiem i tak sobie tej swojej filozofii, którą sobie dopracowałem, a swego czasu byłem uprzejmy się podzielić, ale panu Leszkowi się to nie podobało, a tak na marginesie. Więc dusza tu jest najistotniejszym, że tak powiem, elementem w sensie osobowym w człowieku. I powiedziałem, że jadę po to tam, żeby ta moja dusza wypłakała tę moją przeszłość. Tylko problem jest złożony tej relacji świadomości, podświadomości, duszy i tak dalej. No ale to są już pojęcia poza tematem dzisiejszym. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi słuchaczka z Lublina. Ja chciałam wyrazić swoje uznanie i jednocześnie podziękować za podjęcie tego tematu, bo temat jest ogromnie, ogromnie ważny i ogromnie na czasie. Depresja w dzisiejszych czasach to choroba społeczna, bo księże doktorze, chyba zgodzi się ksiądz ze mną, że jest to choroba, prawda?
Tak jest, oczywiście. I choroba społeczna, ma pani
rację. Tak, choroba społeczna, tak. Choroba, która atakuje coraz więcej i to powiedziałabym ludzi młodych. I to
100 milionów ludzi na świecie choruje na depresję według takich...
Właśnie, właśnie. Nieszczęściem jest, że zapadają na nią ludzie młodzi. Często bardzo młodzi, często dzieci, powiedziałabym. Nie utożsamiam tutaj w tym przypadku depresji ze smutkiem, bo tak jak ksiądz doktor powiedział, smutek, oczywiście często tak utożsamiamy, ale smutek jest, prawda, koleją naszego życia i może dobrze, że on powinien być od czasu do czasu, ten stan smutku powinien być, bo przecież nie znalibyśmy radości, gdy nie przeżywalibyśmy smutków. Ale depresja, która nie zawsze jest zauważana przez otoczenie. Ja tutaj, mój przedmówca mówił, że to jest choroba duszy. Ja to nazywam bólem duszy. To właśnie dusza boli. Tak chyba trzeba to określić. Czuje to sam człowiek dotknięty depresją, a nie zawsze jest zauważalna przez otoczenie i na tym chyba polega nieszczęście.
Tak, ja tak ciągle myślę, osamotnienia się nasila wtedy.
Tak, ja ciągle myślę o tych ludziach młodych, bo oni najbardziej, właśnie najbardziej może, najbardziej cierpią, no i sam fakt, że są młodzi, że jest przed nimi życie, że jest ta jakaś tam perspektywa, a muszą się już z tym zmagać. Stąd, prawda, myślę, że jest to przyczyną też wielu częstych takich samobójstw wśród młodych ludzi. Zastanawiam się właśnie, dlaczego w szkole na przykład zbyt mało uwagi przykładamy do, ja jestem z zawodu nauczycielką, ale do właśnie do obserwacji takich stanów depresyjnych u młodzieży. Jest niby we wszystkich większych szkołach jest ten etat psychologa, pedagoga szkolnego, ale naprawdę za mało się robi. no ciągle skłonni jesteśmy stwierdzić, że tak, ktoś tam nie uważa na lekcji, ktoś ma ten swój inny świat, gdzieś tam jakieś okienko, w które, prawda, patrzy, nie dociekając, co jest tego przyczyną. Bo tak jak ksiądz doktor powiedział, te objawy są różnorodne. No myślę, że przyczyny również są społeczne i one społeczne różnego rodzaju. Społeczne to myślę o rodzinie. W rodzinie nie najlepiej się może dzieje. Te doświadczenia tych najmłodszych, tych najwcześniejszych lat są często właśnie niekorzystne dla ludzi. Społeczne, bo może tu była wprawdzie wzmianka o tym, że choroba duchowa, że nie trzeba tego utożsamiać ze sprawami, z jakimiś kłopotami materialnymi, ale te kłopoty materialne, ten niedostatek w niektórych rodzinach myślę, że też jest przyczyną właśnie w jakiejś tam mierze depresji, nie tylko dla ludzi dorosłych, dla rodziców, ale dla dzieci. To dziecko czuje się w jakiś sposób wyobcowane w grupie rówieśniczej, wyobcowane w klasie, prawda? I to jest jedna z przyczyn. Lęk przed utratą pracy. Też, prawda, lęk przed zaakceptowaniem mnie przez środowisko, w którym przebywam. Czy to środowisko pracy, czy środowisko, prawda, w szkole, szkolne środowisko. Mówił ksiądz doktor o potrzebie leczenia nawet środkami farmakologicznymi, nawet, no myślę, że to jest bardzo ważna terapia, ale ja w dalszym ciągu odczuwam taki, w dalszym ciągu za mało jest tej psychoterapii. Ja wiem, że to są kłopoty, że to jest sprawa kłopotliwa. My możemy pójść, prawda, możemy skierować, możemy tam zaprowadzić nasze dziecko, czy sami pójść, czy kogoś bliskiego nam, ale księże, doktorze, to wszystko wiąże się z kosztami niekiedy bardzo długimi, bo te psychoterapie, no przyzna ksiądz doktor, że one w większości chyba przypadków no są płatne, co tu dużo mówić. Łatwiej jest, chciałam jeszcze właśnie tak zakończyć, że łatwiej jest na pewno zwalczyć, przezwyciężyć depresję, jeśli posiada się tę głęboką wiarę ludziom wierzącym. Gorzej na pewno, bardzo trudniej jest tym, oni są bardziej zagubieni, którzy no nie mają tej gorliwości, prawda, tej wiary. Także...
No na pewno jest to trudniej, tak.
Że jest to na pewno tak. Trudniej. No i jeszcze tak, jeśli można by było...
Króciutko.
Tak, już bardzo krótko. No dobrze byłoby, gdyby też tak w czasie właśnie, ja myślę sobie w parafiach, w kościołach, gdyby od czasu do czasu prowadzone są różne, prawda, są grupy modlitewne, prowadzone są różne, jest katechizacja prowadzona w wielu kościołach. Gdyby właśnie ten temat również był może częściej poruszany, gdyby właśnie jakieś takie spotkania były organizowane z ludźmi potrzebującymi, chociaż takie właśnie okazjonalne, już nie takie systematyczne, ale byłoby to naprawdę z wielkim pożytkiem. Serdecznie tak. Dziękuję.
Dziękuję Pani bardzo
Bogiem.
Za podróż. Właściwie to ja zgadzam się z Panią w wszystkich istotnych punktach, które Pani podjęła. Może tylko chcę podkreślić to, że gdy jest ten ból duszy, to ludzie mają właśnie tendencję do ukrywania i do zamykania się w sobie, zamiast do wychodzenia i szukania pomocy. Nieraz jest to spowodowane błędem wychowawczym, który się ujawnił na takim etapie, gdy ojciec albo matka mówili do swojego dziecka: pamiętaj, możesz w życiu liczyć tylko na siebie. i to może w życiu liczyć tylko na siebie, wydaje się takim dobrym zdaniem. A to jest fatalne zdanie, dlatego że gdy świat się zawali, to człowiek nie skorzysta z pomocy. Nie pójdzie ani do proboszcza, ani do nauczyciela, ani do sąsiada, ani do kumpla, żeby z nim porozmawiać, bo uważa, że wszystko już zostało wyczerpane, jego zakres możliwości się skończył. A ponieważ miał liczyć tylko na siebie, to już nie może liczyć i wtedy bilansuje negatywnie. Prawdą jest też, że coraz więcej ludzi młodych choruje na depresję i że ta granica wieku przesuwa się niebezpiecznie w dół. Natomiast psychiatrzy mówią o depresji jako chorobie, mówią u osób dorosłych. Natomiast u dzieci mogą występować pewne epizody, które mają taki charakter, ale nie możemy jeszcze tutaj mówić o stanie choroby, ale dziecko jest bardzo wrażliwe i już epizod depresyjny może to dziecko zniszczyć właściwie. I dlatego ta wrażliwość, o której pani mówiła, jest tutaj bardzo ważna. Dziękuję bardzo.
Znalazłem raj bez granic. Jesteś w raju, jesteś w raju, żaden tłum nie dotarł nigdy na twój szczyt. Jesteś w raju, jesteś w raju, gdzie spokojny słyszysz krwi myśli rytm. Jestem w raju, jestem w raju, żaden tłum nie dotarł nigdy na mój szczyt. Jestem w raju, jestem w raju, gdzie spokojny słyszę krwi i myśli rytm.
Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. W każdy wtorek o 21.40 można słuchać tematów związanych z małżeństwem, z rodziną. Za tydzień o zagrożeniu narkotykami będzie mówił ksiądz Józef Walusiak, 2 września. A 9 września temat zaczął się rok szkolny, poruszy pani Julita Mędyka, pedagog. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Romuald Jaworski. Mówimy o depresji, czy to przekleństwo, czy błogosławieństwo. Osoby, które potrzebują wsparcia w zakresie takim właśnie psychologicznym, mogą szukać tego wsparcia w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, które to stowarzyszenie w wielu już miastach Polski ma swoje oddziały. Informacje co do konkretnego telefonu, nazwiska można znaleźć w internecie na stronach Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Proszę pytać poza tym w poradniach rodzinnych, u księdza proboszcza. Taki kontakt powinien zawsze się znaleźć. Ksiądz pomoże poszukać najbliższego oddziału stowarzyszenia. I drodzy Państwo, odbieramy telefony.
Tak, jest telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Joanna z Warszawy, serdecznie pozdrawiając osoby ojców prowadzących i równocześnie bardzo serdecznie pozdrawiam księdza doktora. Temat jest bardzo bliski chyba każdemu człowiekowi i wyrażam swoją radość, że mogłam wysłuchać tak dużo mądrych rzeczy na temat zdrowia psychicznego. Pozwolę sobie powiedzieć, co ja myślę na temat zdrowia psychicznego, na temat chorób psychicznych. Wydaje mi się, że najważniejszą sprawą jest stworzenie takich warunków przez osobę daną, ale i też przez otoczenie, aby nie rozchorować się psychicznie. I jak do tego dążyć? Przede wszystkim stwierdzam sama na podstawie doświadczeń, które miałam i na studiach, i potem w pracy swojej, obserwując oczywiście osoby, które się rozchorowały psychicznie w czasie studiów, a potem w czasie nauki szkolnej, dochodzę do takiego wniosku, że można zapobiec jedynie radykalnie przez głęboką wiarę w Boga, który wskazuje jedyny prawdziwy sens życia. Jeżeli człowiek zatraca sens życia, zatraca też nadzieję w momencie, kiedy spotykają go nieszczęścia. Natomiast człowiek, który wierzy absolutnie, że istnieje Bóg i że życie, które może być fatalne tutaj na tej ziemi, nie kończy się, ale zaczyna się i przemienia się i może być bardzo szczęśliwy w wieczności, taki człowiek będzie inaczej przeżywał tu życie na ziemi. Więc po prostu no zachęcałabym wszystkich ludzi, żeby przemyśleli sobie na przykład te wszystkie dary Ducha Świętego, które są podane. I moc, i męstwo, i odwaga, i cierpienie, i cierpliwość. To wszystko jest w naszym życiu. I nad tym unosi się Duch, Bóg, który nas widzi w tym wszystkim. Ja nie widzę żadnej dziedziny wiedzy, żadnej dziedziny wiedzy, która by konsekwentnie i autentycznie pomogła człowiekowi uciec od choroby psychicznej. Żadna wiedza świecka, choćby była największa, Wolterem się tak zachwycali, nie da tego, co da mądra wiara w Boga. I jeszcze na zakończenie chcę powiedzieć, że rzadziej chorują ludzie trzeźwi Bogiem i wiarą, prości tak zwani, chłopi, robotnicy, a jakże często chorują ludzie zmanierowani. Może niecelowo oni ten manieryzm mają, ale zmanierowani przez mędrców tego świata. Ta ironia moja jest bolesną ironią, bo nie ma mądrości pełnej bez mądrości Boga. Nie ma światła żadnego, tak mocnego, który by rozświetlił nasz umysł i powiedział, po co ja żyję, na co żyję i nie bój się, jestem przy tobie. Jeszcze jedna rzecz taka już praktyczna, którą widziałam. Młodzież, która nie miała oparcia o moralne i o miłość rodziny, bardzo często chorowały dziewczyny w internatach. One były pozbawione poczucia bezpieczeństwa. One nie miały miłości człowieka. A Boga, nie wolno im było w Boga wierzyć. To były lata 50. Przyjechała dziewczyna na studia, gdzie ją ateizowano, tak jak nas wszystkich, i po jakimś pół roku zwariowała. Uprała sobie, prawda, kołdrę. Zaskoczenie wielkie. Lekarz, okazuje się, że dziewczyna jest chora. Zabrali ją rodzice. Nie zwróciła już na uczelnię. I na tych uczelniach, stalinowskich uczelniach, tam wykuwały się psychiczne choroby i zdemoralizowanie, i choroby psychiczne. I młodzież współczesna, i młodzi ludzie współcześni, może i naukowcy, to nie powinni coś wiedzieć na temat tego stalinizmu, nie wiedzą, w jaki sposób pranie mózgów, serc, sumień odbywało się wtedy. I te wszystkie owoce tego wychowania, one są do dzisiaj. I my dzisiaj cierpimy. To się zmieniło tamto, polityczne układy się zmieniły, ale dusze zostały zatrute jadem. Jadem materializmu marksistowskiego,
tak,
filozoficznego. Dziękuję
tak
z Bogiem.
Ja chciałbym króciutki komentarz do tych rzeczy, co do których no, w wielu punktach się z Panią zgadzam. Chciałbym jednak powiedzieć tak, że to nie tyle nauka czy wiedza porządna, ugruntowana przeszkadza. Przeszkadza ideologia. I to jest różnica. W tych marksistowskich, stalinowskich czasach szczególnie ideologia dominowała. Zresztą dzisiaj w niektórych prądach liberalnych również dominuje ideologia, a nie rzetelna wiedza, nie rzetelna nauka. Bo rzetelna nauka, rzetelna wiedza pomaga. Jan Paweł II mówi fides et ratio, wiara i rozum. A więc solidna wiedza, na przykład taka wiedza o tym, że w życiu smutek i radość naprzemiennie muszą występować. I nie wolno przed nimi uciekać, nie wolno idealizować tylko radości.
a deprecjonować smutku, bo smutek ma też swoje znaczenie. Trzeba nauczyć młodzież przeżywania jej sukcesów i porażek. To jest mądrość. Wynika z odkrycia wielu prawidłowości, także na gruncie psychologii. Ale obok tego niewątpliwie ma pani rację, że w aspekcie profilaktycznym wiara jest ogromną siłą. Tylko, że ta profilaktyka musi dotykać wszystkich sfer. To znaczy profilaktyka zaczyna się w kontakcie społecznym, że jest grupa wsparcia, że ten człowiek nie jest osamotniony, że wie, że może na innych liczyć. Później w sferze psychicznej, że potrafi się cieszyć małymi osiągnięciami, że nie musi siebie idealizować i nie musi być supermanem. I wreszcie najgłębszy poziom wiara i relacja z Bogiem. I tutaj całkowicie się z panią zgadzam. Tylko właśnie ta jedna uwaga, że tak naprawdę to wiedzy solidnej nie musimy się bać. Natomiast ideologizacji tak. I niektórzy wiarę traktują jako ideologię, a to już jest ich ignorancja. Ja sam osobiście doświadczyłem negatywnych skutków wybitnych naukowców, którzy zarzucali mi, że ja wprowadzając temat wiary do psychologii dokonuję ideologizacji. Te osoby religię traktują jako ideologię, nie rozumieją istoty religii, nie rozumieją istoty wiary. Bo wiara jest czymś innym niż ideologia, ale to nieporozumienie niestety dosyć często funkcjonuje.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Janina z Warszawy. Z wielką uwagą wysłuchałam tej audycji, ponieważ sama mam za sobą incydent depresyjny po chorobie neurologicznej. I w pewnym momencie w moim życiu trafiłam do odnowy w Duchu Świętym i odbyłam rekolekcję uzdrowienia wspomnień. Dwukrotnie, nie udało się tego za jednym razem całkowicie zniwelować. Po pierwszych rekolekcjach udało się odstawić leki. Natomiast po drugich rekolekcjach od kilku lat jestem bez leków. Te rekolekcje uzdrowienia wspomnień po prostu spowodowały u mnie powrót w czasie tych rekolekcji do przeszłości i uzdrowienie tych zranień, które były. Bardzo istotną rzeczą jest właśnie to, co ksiądz powiedział, umiesz liczyć na siebie. Że to nie to, że trzeba liczyć na Pana Boga, a nie na siebie. I na rekolekcjach uzdrowienia wspomnień, kiedy człowiek ma możliwość adoracji, powierzania wszystkich swoich problemów Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, powoduje to po prostu przewartościowanie człowieka i umocnienie się Bogiem. Także jestem bardzo głęboko wdzięczna Odowi w Duchu Świętym za te rekolekcje i za to wszystko, co dzięki temu uzyskałam. I po prostu mogę je polecać, tylko z tym, że zgodnie z tym zasadami odnowy w Duchu Świętym, one mogą na takie rekolekcje, można pojechać dopiero rok czasu po rekolekcjach ewangelizacyjnych odnowy w Duchu Świętym. Chciałam się po prostu podzielić takim świadectwem.
Dziękuję Pani Janino.
Dziękuję bardzo.
Poruszyła Pani bardzo ważny wątek i wydaje mi się, że dobrze, jeśli ludzie będą wiedzieli, że wtedy, kiedy etiologia depresji sięga korzeniami zranień z dzieciństwa, rekolekcje uzdrowienia wspomnień są dobrą strategią, dobrą drogą pomocy. Trzeba jednak pamiętać, że są takie stany depresyjne, które mogą być wyzwolone innymi kontekstami, także biologicznymi, i wtedy ktoś, kto by oczekiwał uzdrowienia z tych stanów na drodze rekolekcji uzdrowienia wspomnień, właściwie nie doczeka się tego efektu. I chciałbym tylko przestrzec, żeby umieć tutaj różnicować, że są sytuacje, w których rzeczywiście jest to znakomita strategia pomocy i są sytuacje, w których trzeba sięgnąć zwyczajnie po medyczne środki, żeby leczyć.
Tak, ja sama jestem lekarzem, w związku z czym przez pewne rzeczy po prostu przeszłam i patrzę troszeczkę na to z innego punktu. U mnie te zranienia były bardzo głębokie, ponieważ to były zranienia życiopodowego.
No tak.
Ja byłam dzieckiem niechcianym.
No to oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tutaj jak najbardziej ta sytuacja kwalifikuje się do tej strategii pomocy. I bardzo dziękuję pani za podniesienie tej kwestii.
Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mam krótkie pytanie.
Kogo witamy?
Grzegorz.
Proszę bardzo.
Mam krótkie pytanie do doktora. Dla syna jakiś czas temu kupiłem lek, nie pamiętam nazwy, ale na pewno na uczulenie czy na... mniejsza z tym na jaką chorobę, ale w ulotce, czy później gdzieś tam rozszerzając wiedzę na temat tego leku, w jakiejś książce, już też nie pamiętam, przeczytałem, że skutkiem ubocznym może być w późniejszych latach, czy za ileś lat, właśnie jakieś reakcje depresyjne. Czy faktycznie te skutki mogą być dosyć duże? Czy tych leków jest... kilka na sprzedaży takich, które takie...
Są takie leki, które mogą, nie tylko zresztą leki, ale w ogóle środki, którymi ludzie się karmią w różnych celach. I tutaj, przy tej okazji chciałem powiedzieć, że między innymi depresja nasila się u kobiet, które stosują środki hormonalne dla zabezpieczenia się przed niechcianą ciążą. Że niestety te środki również według danych, z którymi się spotkałem, wyzwalają takie stany depresyjne i warto o tym wiedzieć. I nie należałoby tego lekceważyć. Jeśli to jest lek, który jest użyty jednorazowo, czy powiedzmy w niewielkiej dawce, czy jakaś tam niewielka seria, to nie jest problem, ale gdyby miał być stale używany, a tak właśnie jest na przykład przy środkach antykoncepcyjnych, to wtedy już skutki są niestety bardzo znaczące.
To właśnie tutaj mnie zaskoczyło, już to jest na alergię lek i właśnie gdzieś tam proponowany okres podawania to parę miesięcy.
Pan, nie wiem, jaki to jest lek i nie jestem farmaceutą i ani lekarzem.
Ale parę miesięcy...
Trzeba by dokładnie skonsultować to z jakimś...
Parę miesięcy,
ale parę miesięcy to nie jest jeszcze długi okres czasu.
No nie wiem.
Dziękuję bardzo za informację.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy, drodzy Państwo, za wszystkie telefony. No, czas powoli zbliża się ku końcowi. Proszę księdza, jeszcze jakieś 4 minutki, 5 minutek mamy czasu.
Nie, tak.
Co by ksiądz jeszcze miał dopowiedzieć, bo miał tutaj ksiądz dużo.
Co bym powiedzieć? No, przede wszystkim chciałbym jeszcze raz wrócić do tej kwestii duchowości i tego, co Jan Paweł II mówił o depresji, że depresja jest zawsze próbą duchową. Tak mówił wtedy do lekarzy zgromadzonych. A więc potraktować stan depresyjny jako zadanie, nie jako tragedię, nie jako stan, który nie może być zmieniony, ale jako zadanie. Niektórzy z psychologów, na przykład Eric Fromm, mówi, że psalmy są tekstami, które najlepiej oddają doświadczenia ludzi depresyjnych. Jeżeli czytamy na przykład psalm 69, proszę wsłuchać się w chwilę w ten psalm i zobaczcie Państwo, że ten psalm oddaje doświadczenia człowieka depresyjnego. Wybaw mnie, Boże, bo woda mi sięga po szyję. Ugrzęzłem w mule topieli. Nie mam nigdzie oparcia. Trafiłem na wodną głębinę i nurt wody mnie porywa. Zmęczyłem się krzykiem i ochrypło mi gardło. Osłabły moje oczy, gdy czekałem na mojego Boga. Dla Ciebie bowiem znoszę urągania i hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mojej matki. Lecz ja, o Panie, Ślę moją modlitwę do Ciebie w czasie łaskawości, o Boże, wysłuchaj mnie swojej dobroci. Wyrwij mnie z bagna, abym nie zatonął. Wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, z wodnej głębiny. Wysłuchaj mnie, Panie, bo Twoja łaska pełna jest dobroci. Nie ukrywaj swego oblicza przed swoim sługą. Prędko mnie wysłuchaj, bo jestem w ucisku. Zbliż się do mnie i wybaw mnie. Uwolnij mnie przez wzgląd na moich wrogów. Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i moją niesławę. Wszyscy, co mnie dręczą, są przed Tobą. Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło. Na współczującego czekałem, ale go nie było. I na pocieszających, ale ich nie znalazłem. A ja jestem nędzny i zbolały. Niech Twoja pomoc, Boże, mnie strzeże. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać. Milsze to Bogu, niźli bawu, ucielec. Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy. Niech ożyje wasze serce szukający Boga, bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Proszę zauważyć, ile stanów duszy, ile doświadczeń człowieka depresyjnego, z poczuciem upodlenia, słabości, izolacji jest w tych słowach. I psalmy znakomicie oddają stan duszy. Ja zachęcam Państwa do tego, żebyście sięgali do psalmów i szukali tam wyrazu swoich stanów. Są nawet psalmy złorzeczące, które życzą źle wrogom. Może to zasługuje kiedyś na ciekawą interpretację, bo bibliści tymi psalmami się szczególnie zajmowali. Ale tam jest autentyzm, ten ból i bunt człowieka wobec tego, co go gnębi, co go niszczy, co go upadla, i pragnienie wyjścia. I w tym pragnieniu wyjścia człowiek nie jest osamotniony. I właśnie sztuka obrony przed depresją, sztuka wychodzenia z depresji, to jest sztuka otwierania się na relacje. Najpierw na relacje z Bogiem, a później na relacje z drugim człowiekiem. Nieraz to się zaczyna od nieśmiałej relacji wobec terapeuty. My w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich mamy taką zasadę, że my przygotowujemy ludzi do tego, aby mogli pokonać trudności, które piętrzą się na ich drodze do Boga. Jeżeli uda nam się te wszystkie zranienia, bóle, konflikty wewnętrzne przepracować, to człowiek ma wtedy prostą drogę do Boga i Bóg go prowadzi i nic nie zagradza Bogu drogi do jego do serca i do umysłu człowieka. Ale bywa tak, że w stanach depresji człowiek nawet o Bogu nie chce słyszeć. Wobec Boga się buntuje. I dlatego w takich sytuacjach potrzebna jest mądra i dobra psychoterapia, która nie zlekceważy doświadczeń religijnych, ale szanując te doświadczenia religijne, będzie na nich bazowała, żeby pomóc człowiekowi stanąć, wyprostować się i odzyskać swoją godność, która się wyraża w tym, co Bóg mówi do człowieka. Tyś jest moim synem umiłowanym, w Tobie mam podobanie. Stworzyłem Ciebie, Beato, Kasiu, Stefanie, Franciszku, i cieszę się Tobą i chcę, żebyś był szczęśliwy. I to jest droga wychodzenia.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, no, audycja ma to do siebie, że oprócz początku ma koniec. Zbliża się czas na modlitwę na zakończenie dnia. Dziękujemy bardzo Państwu. Dziękujemy naszemu gościowi, księdzu doktorowi Romualdowi Jaworskiemu z Płocka. I teraz chwilka muzyki.